Andrzej Potocki, dziennikarz zajmujący się wojskowością nie od dziś, a od wielu dziesiątek lat, publikujący między innymi w tygodniku Sieci. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam serdecznie.
To zacznijmy od Rosjan, bo przez weekend parę informacji do nas doszło, dość, muszę powiedzieć, szokujących nawet. Najpierw w to, że Rosjanom udało się w ciągu kilku dni zmarnować cały batalion zmechanizowany i z przeszło 500 żołnierzy zostało się 41 przy życiu. Do tego jeszcze różne nagrania dochodzą z miejsc, gdzie są skoszarowani żołnierze, którzy zostali powołani do armii w procesie mobilizacji, no i tam dochodzi do utarczek słownych, do obrzucania nie tylko oficerów, nawet generałów obelżywymi słowy, czy słowami powszechnie uważanymi za obelżywe. Co się dzieje z armią rosyjską w ostatnich dniach, panie redaktorze?
No bez zmian, że tak powiem, po staremu. Natomiast jeśli chodzi o ten batalion, o którym pan redaktor wspominał, to rozumiem, że chodzi o batalion 252 pułku, który w ciągu 3 dni stracił 500 bojców. To był pułk, który walczył pod Swatowem, czyli w newralgicznym punkcie tak zwanego frontu wschodniego, bo ten front ukraiński dzieli się na południowy, powiedzmy sobie zaporoski, no i ten wschodni, czyli tam, gdzie jest Bachmut, Siewierodonieck, no i gdzie jest Swatowo, gdzie próbują przebijać się Ukraińcy. Oni się przebijają w kierunku na, oczywiście mówię w dużym skrócie, na Starobielsk, bowiem chodzi o to, żeby uderzeniem na wschód odciąć zgrupowanie rosyjskie, które znajduje się w Siewierodoniecku, w niedawno zresztą zdobytym Słowiańsku, ale także tych, którzy są poniżej, czyli na południu, od granicy rosyjskiej. Kluczową wioską, jak się okazuje, jest tutaj wioska Czerwonopopówka, w zależności od tego, jakie opracowanie, to tak ona jest nazywana. Tam toczą się w tej chwili najcięższe walki, to jest niedaleko Swatowa, a wracając do...
Tylko piszę samo Swatowe, to jest sama północ tego wschodniego frontu, to jest miasto, które leży na pograniczu, chociaż już w obwodzie ługańskim, ale dość blisko granicy z obwodem charkowskim, to jest ten teren, który Ukraińcy odbili w wyniku wrześniowej kontrofensywy.
Tak jest, dokładnie tak. Natomiast jeśli chodzi o słynny, w cudzysłowie słynny rosyjski 252 pułk, on chyba jest zmechanizowany, to okazuje się, że oni nie tyle walczyli pod Swatowem, ile tam pod Makijówką. I tam jest taka między wzgórzami droga Kupiańsk-Krzemienna, a rzeka Żerebec. I tam jest otwarta, pusta przestrzeń, bez lasów, bez dróg, bez rzek, bez niczego praktycznie. I ten batalion, z którego 14 zostało, tam na 700 zdaje się, został wysłany do ataku bez wsparcia i po prostu został zmasakrowany ogniem artyleryjskim. I jak niektóre źródła mówią, że ponoć mieli do okopania się tylko jedną saperkę na cały batalion. Także nie świadczy to, że tak powiem, najlepiej armii rosyjskie, powiedziałbym nawet, że dowództwo rosyjskie popełnia większe zbrodnie w stosunku do swoich własnych żołnierzy niż do żołnierzy przeciwnika.
Bo nawet pojawiają się głosy wśród rosyjskich żołnierzy, że trzeba komisję śledczą powołać, podają nazwiska. Szumi rosyjskojęzyczny internet, zwłaszcza Telegram, ale też Telegram, gdzie rosyjska treść jest po polsku nawet przekazywana. Tam jest oczywiście znacznie bardziej to cyzelowane, żeby polskojęzyczni odbiorcy się nie zorientowali, jak wygląda rzeczywistość armii rosyjskiej. Przynajmniej tak próbuje działać rosyjska propaganda, ale tam, na tamtejszych kanałach pojawiają się informacje, że chyba nie do końca Rosjanie szanują życie swoich żołnierzy. Zresztą też mi wielka nowość.
Nigdy nie szanowali, czego dowodem są straty z II wojny światowej. Ja pisałem na temat właśnie, jakim stylu Rosjanie walczyli pod Leningradem. Pisałem takie dwa artykuły i tam już dochodziło nawet do tego, że brak szacunku dla poległych To objawiał się na przykład tym, że była zima, trzeba było zbudować kolejkę wąskotorową do podwożenia amunicji na front rosyjsko-niemiecki, sowiecko-niemiecki. No i właśnie za podkłady służyły zamarznięte trupy bojców. Także mają w tym długą tradycję w nieszanowaniu swojego własnego wojska. I tutaj dla kogoś, kto choć trochę zna historię, nie potrzeba, to nie budzi żadnego zdziwienia, to jest po prostu standardowe działanie.
Ale to wiem, ale jak to będzie korespondować i rezonować na współczesnego rosyjskiego żołnierza? Zakładam, że jednak współczesne rosyjskie społeczeństwo no, troszeczkę się różni od tego stalinowskiego, terror nie ten, inne także elementy, no i przede wszystkim ilość mas ludzkich nie ta. Rosja to ludnościowo nie jest Związek Sowiecki bynajmniej.
Z jednej strony są jakieś takie ruchy oddolne typu bunty, ale to jest na palcach u jednej ręki można policzyć te zbuntowane oddziały, które tam stawiają się swoim dowódcą. Owszem, mamy do czynienia z stosunkowo dużą ilością dezercji, no ale na przykład nie zapominajmy, że jeszcze raz nawiążę do II wojny światowej, w pierwszej fazie ofensywy Barbarossa Niemcom poddawały się miliony bez walki. Tutaj takiego zjawiska jeszcze nie mamy. Wręcz przeciwnie, powiedziałbym, są rejony umocnione przez Rosjan, jak na przykład trochę poniżej, mam na myśli tutaj te walki pod walki ofensywne Ukraińców pod Spornem, którzy próbują szturmować Raj Aleksandrówkę, w ten sposób chcą obejść Łysyczańsk. I Rosjanie z kolei kontratakują parę kilometrów wyżej, tam 10-15 kilometrów wyżej na inną wieś, która jest w utrzymywaniu, którą utrzymują Ukraińcy Piłochorivka, po to, żeby odciążyć ten atak na Raj Aleksandrówkę ukraiński. Także widać jednak tutaj Rosjanie no nie są, że tak powiem, w sytuacji, której można by było powiedzieć, że front się łamie z powodu morale esprit de corps, bardzo niskiego esprit de corps rosyjskiego wojska. Ono nie jest wysokie, ale no są rejony, gdzie trzeba, tam się potrafią bić i tego przeciwnika dalej nie można lekceważyć. Tak jak już wspomniałem, no nie są to liczby tych, mówię, zbuntowanych, które by były jakimś takim wstrząsem, jak w pierwszej fazie operacji Barbarossa masowe poddawanie się żołnierzy rosyjskich Niemcom.
No to nie ma co liczyć, chyba też sama strona ukraińska no podaje, że tych oddziałów, pododdziałów, czy zgoła pojedynczych żołnierzy, którzy by się poddawali, jest bardzo niewiele, to wydaje się, że jednak rosyjskie społeczeństwo tą wojnę jakoś akceptuje i no jakoś uwierzyło w to, że to jest ich wojna i że trzeba się bić. No, czasami jak już nie mają albo co jeść, albo co pić, albo czym strzelać, to wtedy dezerterują, ale masowo się nie poddają.
No to prawda, ale to też nie tyle ma wiele wspólnego z postawą społeczeństwa rosyjskiego, ile z zasadami, jakie tam mają wprowadzone w armii rosyjskiej. To znaczy, jednak front to jest trochę co innego niż takie normalne życie, to nie da się ukryć. Tam przede wszystkim chodzi o przeżycie, rodzą się takie więzy koleżeńskie bardzo szybko, jakie nie rodzą się w ogóle w innych miejscach. Jak w zwykłej pracy na przykład, to jest nieporównywalne. Tam kolega się bije za kolegę i to nawet nie jest istotne, czy się bije w dobrej sprawie, czy w złej sprawie, to na to społeczeństwo. Tu chodzi o to, żeby po prostu przeżyć i człowiek się opiera na swoich kolegach. Jeżeli ci koledzy zawiodą, no to ginie, albo trafia do niewoli, albo jest ranny i vice versa, i odwrotnie. To jest i stąd się bierze ten opór, a przy okazji, jeżeli są w miarę sensowni dowódcy i potrafią jakoś to wykorzystać, z czym tam Rosjanie mają duże problemy oczywiście, to to jednak ten opór rosyjski no, nie jest taki, jak powszechnie zdawałoby się, czytając tutaj opracowania różnych tutaj dziennikarzy i redakcji, że jest no, jakaś tragedia z tą Rosją. No, jest w tym sensie tragedia, że w ogóle przegrywają, natomiast nie jest to do końca tak, że Ukraińcy lekceważą tego przeciwnika i on się nadaje do, i on tworzy warunki do tego, żeby go lekceważyć, czego dowodem jest na przykład ofensywa chersońska, gdzie praktycznie Ukraińcy już w tej chwili zgromadzili 100 tysięcy wojska przeciwko 20 tysiącom Rosjan, co prawda okopanych i broniących, usiłujących bronić Chersonia, ale czają się do tej ofensywy bardzo ostro, przygotowują się w 100% i nie idą w ogóle tak, żeby na hura, jak Rosjanie lubią chodzić, wcikadzać, natomiast szykują się na poważną bitwę, a Rosjanie też, że tak powiem, po wykonaniu kilkunastu pozorowanych ruchów z Chersonia pod tytułem wycofanie cywilów, czy powiedzmy sobie zdjęcie flagi na budynkach państwowych opanowanych przez okupacyjną administrację rosyjską, no tam zaczyna już co prawda panować anarchia na tym terenie. Splądrowali budynek administracji, ten właśnie, z którego zdjęto flagę, nie wiadomo kto splądrował. Przestała nadawać rosyjska propaganda, odcięto Chersoń od energii, słupy energetyczne zostały wysadzone w powietrze, te, które łączą elektrownię w Nowokachówce, która jeszcze nie jest zdobyta przez armię ukraińską, z Chersoniem. Odcinając Cherson od zasilania, nie ma prądu, telefonów, internetu, natomiast faktycznie większa część wojska, który ma bronić tego Chersonia, i tutaj właśnie wychodzi ta strategia, ta taktyka rosyjska amalgamatu. To w połowie są jednostki, które zostały w tej chwili powołane w ramach tego, tej mobilizacji, czy mobilizacji, jak się śmieją i mówią to Ukraińcy, ale to wojsko jest przemieszane z wartościowymi oddziałami rosyjskich spadochroniarzy, którzy są zmęczeni w boju, co prawda, bo walczą już tam drugi miesiąc. I oni, zdaje się, nie mają takiej rotacji, jak mają Ukraińcy, bowiem Ukraińcy i ukraińskie jednostki są, jak mówią świadkowie, stosunkowo często rotowane, to znaczy mają możliwość pójścia na tyły, odpoczynku, tam spotkania się nawet z rodziną, natomiast ruski musi siedzieć w okopie na pozycji i cały czas jednak być gotowym na to, że nastąpi atak i może zginąć. No i tutaj rzeczywiście te jednostki spadochronowe, które bronią tej południowej, bym powiedział, tego południowego sektora, północno-południowego, o tak, przed Kachówką, jeszcze bardziej na północ, wzdłuż linii Dniepru, no we wsi Mylowe, tam mniej więcej był ten front tydzień temu, on się utrzymuje mniej więcej w jednym miejscu, tam spadochroniarze rosyjscy ponieśli ciężkie straty, no ale dalej bronią tego odcinka. Co prawda Ukrainiec nie naciska, tryzuby nie naciskają zbyt mocno, bowiem szykują się do poważnego skoku, który ma ich doprowadzić prosto do Chersonia, uwolnić nową Kachówkę z tą elektrownią, co prawda jeden brzeg tylko. No zresztą Rosjanie już robią przygotowania do tego, że w razie gdyby nie wyszedł im drugi Stalingrad, czyli nie doszłoby do krwawych walk o Chersoń, w których Ukrainie straciłby rezerwy, bo taki jest cel ukryty Rosjan, o czym Ukraińcy sobie doskonale zdaje sprawę, to na wszelki wypadek szykują już 3 linie umocnień po drugiej stronie Dniepru, po wschodniej stronie Dniepru. Nie wiadomo zresztą po co, bo jest żaden przytomny dowódca ukraiński nie będzie atakował przez rzekę, skoro może te pozycje zajść od północy, no ale z od drugiej strony Zaporoża.
Ja nie znam się tak dobrze jak pan redaktor Andrzej Podolski, go się popełnia wnet na sztuce wojskowej, czy na rzemiośle, już mówiąc bardziej konkretnie, bo tu o rzemiosło raczej chodzi niż o jakąś sztukę dowodzenia dużymi jednostkami, no ale takie umocnione linie także pomagają działać artylerii i to może powodować, że przez ten Dniepr po prostu, nawet jak się Rosjanie, jak się wojska rosyjskie wycofają za Dniepr, to będą mogły cały czas ten Cherson bombardować z artylerii lufowej, żeby tam nękać obrońców, a łatwiej to robić z umocnionych pozycji niż z nieumocnionych.
Jak na razie sytuacja jest kompletnie odwrotna, bo do tej pory to Ukrainiec siedzi w okopie i czeka na rozkaz do ataku, natomiast permanentnie wali artyleria ukraińska, która ma pod kontrolą zarówno prawy brzeg Dniepru, jak i lewy brzeg Dniepru. Tam wszystkie miejsca, wszystkie pozycje, które trzymają Rosjanie, są praktycznie pod ukraińskim ostrzałem i tylko kwestia doboru celów jest. Tam są te baterie HIMARS-ów, które ich wręcz dziesiątkują, które niszczą mosty na Dnieprze i bardzo ograniczają im transport broni i niezbędnej amunicji, a nawet wywóz rannych, bo to też jest konieczne. Natomiast odwrotnie, jeżeli nawet się umocnią na tym prawym brzegu, na lewym brzegu, przepraszam, Dniepru, czyli na brzegu wschodnim, no to tam przed artylerią to ich tam tyle uchroni, co uchroni, ale przede wszystkim no, wydaje mi się, że niepotrzebna jest to mobilizacja tylu rosyjskich sił, które mogą się przydać Rosjanom gdzie indziej i raczej za Dniepru no, nie nastąpi tego typu jakiś szturm, żeby Ukrainiec szedł od Chersonia i atakował przez rzekę pozycje rosyjskie, skoro ma na nich dojście od strony Zaporoża kawałek dalej na północ.
To jeszcze o ten Cherson pana redaktora podpytam, na ile jest tak, że jak się czyta i słucha nawet ukraińskich ekspertów czy dziennikarzy, to tam jest taki esplores. To jest od lewa do prawa. Od tego, że zajmiemy Cherson za 3 dni, do tego, że Cherson to będzie twierdza, którą zdobędziemy Bóg wie kiedy, może i dopiero za rok, a może i jeszcze dalej, a może dopiero w wyniku jakiegoś szczęśliwego pokoju. Jak realnie ocenić sytuację na tym froncie? Jakie są realne szanse, że w ramach tego zamieszania, że tutaj flaga zniknęła, miała tam jakieś jednostki, czy jakieś blokposty zostały opuszczone przez wojska rosyjskie, no bo sprawia to wrażenie, jakby faktycznie Rosjanie albo chcieli to miasto oddać, albo ewakuować wszystko, co cenne i tylko zostawić do zniszczenia w ramach ciężkich walk ulicznych.
Znaczy, mnie to wygląda, nie tylko mnie to wygląda, ale fachowcom, na to, że Rosjanie się jednak przygotowują do obrony Chersonia i to będzie obrona, ma być, planowana jest obrona w stylu Stalingradu, żeby związać jak największe siły ukraińskie. Tryzuby na razie siedzą w okopach i jedyny sprawdzian tego, i okopy te jedne są bliżej, drugie są dalej od Chersonia, te bliżej to jest mniej więcej około 10-20 kilometrów, te dalej to są nawet dalej na północ za Nową Kachówką, to jest jakieś około 50 kilometrów od Chersonia, także bezpośrednio siły ukraińskie jeszcze pod Cherson nie podeszły, nie stworzyły się jeszcze warunki do szturmu miasta. Trudno jest ocenić, jaki będzie duch bojowy rosyjski. Raczej Ukraińcy, widać z tego, rozmiękczają obronę artylerią i samą świadomością tego, że lada moment nastąpi atak, co też psychologicznie nie jest zbyt zdrowe dla tych, którzy siedzą na umocnionych pozycjach i czekają i nie wiedzą, kiedy nastąpi to uderzenie. I na razie tyle robią Ukraińcy. I czekają, w odpowiednim momencie uderzą, podejdą pod Cherson, to chyba nie powinno być na tyle trudne i spróbują szturmować. Jeżeli spotkają się rzeczywiście po 2-3 dniach ze zmasowanym oporem i poniosą duże straty, to sobie odpuszczą ten Cherson, to nie będą go zdobywać. Nie byłoby to, raczej przejdą stan oblężenia, bowiem to nie miałoby sensu walki miejskiej. Tym bardziej, że Ukrainiec unika strat.
Bo też tych ludzi nie ma tak wiele. To już na koniec pytanie o tą rosyjską mobilizację, bo mówiono, że na wiosnę może się pojawić kolejna armia rosyjska, że Rosjanie będą mieli tyle żołnierzy, że będą mogli otworzyć kolejne fronty, może znowu na Charków uderzyć, a może gdzieś indziej, bo jednak front jest krótszy niż granica ukraińsko-rosyjska i jeszcze możliwości ataku jest dużo i kierunków na tarcie.
No, front jest krótszy, ale wystarczająco na tyle długi, żeby Rosjanie mieli problemy logistyczne i z obsadą tego frontu wojska, bowiem nie każdy odcinek tego frontu to są trzy linie okopów i pozycji umocnione, tylko niektóre to są, część z nich to są po prostu zwykłe punkty obronne, takie jak gdyby forty. Natomiast co do tej mobilizacji i co do sytuacji po tym poborze, no to jak powszechnie wiadomo, to nie jest tak, że nawet rezerwistów powołanych do wojska można kierować od razu na front. Raczej te pierwsze grupy żołnierzy, owszem, one raczej uzupełniają teraz straty, ale przypomnienie im, tym żołnierzom, zasad walki to zajmuje też tak mniej więcej od 4 do 6 tygodni szkolenia. Natomiast jeżeli mówimy o zbudowaniu ugrupowań bojowych, czyli zapasowych batalionów, pułków, brygad czy dywizji, nie mówiąc już nawet armii, to wymaga co najmniej 6 miesięcy. Tyle trwa zgrywanie specjalistów, załóg, potem zgrywanie na poziomach plutonów, kompanii, batalionów, a jeżeli chcemy mówić dalej o związkach, czy już nawet, jak wspomniałem, dywizje, a nawet armię, czyli te takie związki, które służą do przeprowadzania ofensyw, to mniej więcej wymagane jest od 10 do 12 miesięcy szkolenia. A zgrania wymagają przede wszystkim dowódcy na poziomie taktycznym drużyny, plutonu, kompanii i tak dalej. I do tego dochodzi też szkolenie sztabów. I żeby rzucić to wszystko do natarcia, to trzeba od nowa słować brygady, dywizje lub armię. I to zajmuje, powinno zajmować w każdym razie około roku. W związku z tym rzucać można bezpośrednio do boju tak zwane mięso armatnie, w miarę tam przygotowane po 10 tygodniach, natomiast utworzenie związków operacyjnych, które będą przeprowadzały, które będą w stanie przeprowadzić ofensywę, to jest kwestia roku. W związku z tym te całe towarzystwo, które teraz w wyniku łapanek, w wyniku tamtej mobilizacji czy mobilizacji, jak się śmieją Ukraińcy, zostało ściągnięte do koszar, plus jeszcze ci, którzy przyjdą teraz z poboru, no to jeszcze potrzeba do tego, żeby zbudować z tego związki operacyjne, to jeszcze potrzeba co najmniej 10 miesięcy do 12 miesięcy, żeby to działało.
Na koniec, bo mobilizację zatrzymano, przynajmniej tak się twierdzi, z takiego powodu, że trzeba było ten pobór jesienny i tak o miesiąc odroczony zrealizować. I na początku tej operacji specjalnej, jak to mówi Władimir Putin, no przyjęto formalnie, rzeczywistość była inna, jak to w Rosji, ale formalnie, że poborowi na front nie idą. Teraz jak będzie? Teraz Putin wyśle tych chłopców z poboru?
No, już minęło te parę tygodni minęło od złapania tych bojców w Kamasze. Trochę ich tam na poligonach przeszkolili, raz lepiej, raz gorzej. Raczej
ale to ta mobilizacja,
lepiej.
To chodzi o pobór. No, mobilizacja to już osoby, które troszkę były w wojsku, a tu chodzi
o 19, no, a pobór, tak,
18 lat.
To wymaga 3 miesięcy tej unitarki, tego przeszkolenia podstawowego. I oni będą gotowi dopiero gdzieś tak w drugiej połowie zimy do tego,
żeby wejść. A Putin ich rzuci, czy będzie ich oszczędzał? Bo to jednak
trudno jest powiedzieć, jak oni będą mieli, jeżeli Rosjanie kombinują, a prawdopodobnie wielu osób tak twierdzi, wielu speców tak twierdzi, że oni coś zimą kombinują, jakąś ofensywę, będą starali zbudować się związki operacyjne. W związku z tym, no to jest trochę za wcześnie, jak na poborowych, zdecydowanie za wcześnie. No, dowódców po prostu się nie zgadza do tego czasu i to będą jednostki, które owszem będą działały, które będą żołnierze, którzy będą mieli jako tako strzelać, ale już, że tak powiem, z dobrze zorganizowanej kontrofensywy, teraz już mówię o kontrofensywa ze strony rosyjskiej, nie będą jeszcze do końca zimy w stanie przeprowadzić. To jest po prostu, a jeżeli przeprowadzą, to będzie to nieudolnie.
Powiedział Andrzej Potocki, dziennikarz Tygodnik Sieci. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia.